Kościół na fali. Kościół na fali.
O lekcjach religii dziś rozmawiać będę, drodzy Państwo, z ekspertem. Ksiądz profesor Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, ale ksiądz profesor także jest autorem książek, podręczników dla dzieci, jest dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Dużo tych tytułów, ale warto w ten sposób wprowadzić też słuchaczy w dzisiejszą rozmowę. Księże profesorze, jak powinna wyglądać dobra lekcja religii? I teraz podzielimy. Lekcja religii w szkole podstawowej, a lekcja religii na przykład w liceum. Zacznijmy od szkoły podstawowej.
Ja bym nie odpowiadał na pytanie, jak powinna wyglądać, tylko do czego powinna prowadzić.
A do czego powinna prowadzić?
Do tego, żeby wiara, która jest w dzieciach, no bo zakładamy, że w lekcjach religii uczestniczą dzieci wierzące, pochodzące z rodzin wierzących, żeby ta wiara była pogłębiana. W związku z tym takiej recepty ogólnej nie da się stworzyć. Trzeba pamiętać, że to zależy od tego, jaki jest temperament, kim jest katecheta, jaka to jest część chociażby diecezji. Diecezja warszawsko-praska nie jest terytorialnie bardzo duża, natomiast są tutaj rozmaite miejscowości, rozmaite rejony Warszawy, w których no, jasno trzeba powiedzieć, różni ludzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich wyznawanie wiary, o ich stosunek do kościoła, do religii, mieszkają. To czasem zależy od konkretnej klasy. Czasem zbierze się zespół klasowy taki, który jest bardzo podatny na to, co dzieje się na lekcji religii. Czasem zbiera się taki, który dosyć jest oporny. Jeżeli jest podatny albo oporny, jest to jeszcze sprawa do przeskoczenia. Najgorzej, jak jest obojętny. Oczywiście w wypadku dzieci w szkole podstawowej, zwłaszcza w młodszych klasach, kwestia wiary to jest kwestia często powielania postaw rodzicielskich. W wypadku młodzieży licealnej czy w technikum jest to kwestia już własnych wyborów. Często takich, zwłaszcza na samym początku, wyborów, które mają bardzo mocne odniesienie do postaw rodzicielskich, dlatego że czasem jest to powtórzenie postaw rodzicielskich, a czasem jest to bunt. No, na złość mamusi, niech mi uszy odmrożą się. Prawda, że czasem to jest tak właśnie.
Że to powiedzenie i tutaj się sprawdzi. Właśnie, księże profesorze, ten najtrudniejszy wiek, kiedy ten bunt się pojawia, to właśnie liceum, technikum, kiedy do kościoła młody człowiek nie chce chodzić, na lekcje religii nie chce chodzić, z tych lekcji najchętniej po prostu by się wypisał.
No to jeśli chodzi o bunt, to też różnie bywa, dlatego że czasem rodzice specjalnie są tym niezainteresowani, natomiast dzieci w ramach buntu tym bardziej się zainteresują, więc tak, czasem takie postawy bywają. Właśnie przewrotnie. Czasem rodzice są bardzo pobożni, wierzący, religijni, natomiast dzieci na znak protestu chcą przynajmniej kawałek tej formy wyrażania wiary zakwestionować. Ten bunt oczywiście pojawia się w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Kiedyś to był etap gimnazjum. Obecnie gimnazjum nie ma, w związku z tym nie jest to wydzielona taka grupa buntownicza. Natomiast też przenosi się na szkołę średnią, zwłaszcza, że wtedy, kiedy młodzież ma 18 lat, to ona sama decyduje o uczestnictwie w lekcjach religii. No i teraz jest pytanie, czy to wypisywanie to jest zawsze bunt. Czasem jest to owczy pęd, a czasem jest to uleganie lenistwu po prostu.
Księże profesorze, jakie jest nastawienie dzieci i rodziców do lekcji religii? Czy ksiądz profesor może porównać. Ja wiem, że zapewne to będzie bardzo trudne, natomiast porównanie tych lekcji religii, które obecnie są w szkole, właściwie obecnie od 20 lat już, a tych lekcji religii, które odbywały się jeszcze poza murami szkoły, gdzieś w salach katechetycznych.
Znaczy, ja porównać mogę oczywiście, dlatego że ja należę do pokolenia, które miało lekcje religii tylko przy parafii.
To ja załapałam się i tutaj jeszcze.
W salach szkolnych. Natomiast później, jako nauczyciel religii, pracowałem 2 lata w parafii. W salce odbywała się lekcja religii, chociaż uczniowie przychodzili całymi klasami, bo to było blisko takiej szkoły średniej, gdzie to było przed albo po lekcjach. Natomiast od 90 roku uczyłem w ramach szkoły. Czy jest wielka różnica? Ja bym tutaj przywołał myśl sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który twierdził, że to, co działo się w latach 1961-90 w szkołach polskich, czyli to, co określamy mianem katechezy parafialnej, tak w rzeczywistości nie było katechezą parafialną, tylko było lekcją religii przeniesioną ze szkoły do parafii. Blachnicki, widząc wartość tego rodzaju przeniesienia, mówił, że potrzeba, żeby ta lekcja była uzupełniana o wymiar wtajemniczający, wymiar mocniejszego i bardziej takiego trwałego wyznawania wiary biblijny, sakramentalny, to jest bardzo istotne. Tego oczywisty sposób nie da się w systemie szkolnym osiągnąć. Do tego potrzebna jest parafia, ale parafia traktowana nie jako instytucja, ale jako wspólnota. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, porównanie parafii i szkoły, to z całą pewnością, skoro koncepcja była w sumie bardzo podobna w parafii i w szkole, to ogromną zdobyczą uczestnictwa dzieci i młodzieży w lekcjach szkolnych jest to, że lekcje te odbywają się dużo bardziej systematycznie. To jest moje wspomnienie też właśnie, jak to różnie bywało przy parafii. Również ważną sprawą jest to, że rozwiązuje to ujęcie pewne problemy organizacyjne rodziny. Rodzice nie muszą teraz odbierać dziecka ze szkoły, zaprowadzić do parafii, przewozić i tak dalej. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach rodzice dużo bardziej są zapracowani, niż miało to miejsce w tak zwanym minionym ustroju.
Księże profesorze, ja jeszcze pamiętam takie sytuacje, że ksiądz profesor wspomina o tych lekcjach właśnie poza murami szkoły, w salach katechetycznych. Bardzo często była to kwestia organizacyjna. Na przykład ta salka była zajęta albo zarezerwowana przez na przykład jakieś spotkanie chóru parafialnego i dochodziło do takiej sytuacji, że kiedy była piękna pogoda i to było marzenie każdego dziecka, kiedy była piękna pogoda, to ławki były wystawiane przed salkę katechetyczną i tam odbywały się lekcje religii. To pamiętam i to naprawdę było coś
wyjątkowego. Tak, a katecheta rzucał słowa na wiatr. Nie zawsze był to wiatr z wieczernika, który powodował, że serca dzieci się przemieniały. Raczej było to takie sobie mówienie, niewiele zostawało w główkach.
Ale wspomnienia pozostały. Ciekawe lekcje religii, bo to dobrze, że ksiądz profesor o tym wspomina. Co zrobić, żeby to słowo jednak zakiełkowało? Żeby no, coś się zadziało takiego, żeby ten młody człowiek jednak lekcjami religii się zainteresował. Żeby to nie była tylko podstawa programowa, tylko żeby coś więcej.
To znaczy, jeżeli podstawa programowa zostanie przekazana w sposób prawidłowy, to coś więcej powinno dokonać się jeszcze we wspólnocie Kościoła. Natomiast takim warunkiem istotnym i podstawowym, żeby Słowo Boże w sercu dziecka czy młodego człowieka zakiełkowało, to jest nastawienie nauczyciela religii, katechety, który musi mieć jakieś minimum talentu. Dobrze, żeby miał maksimum tego talentu. I katechety, który jednocześnie karmi swoich uczniów tym, co sam spożywa. To znaczy, istotną sprawą jest to, że nie jest to jakieś świadectwo wymuszone. Katecheta sobie przypomina, a mamy być świadkiem wiary, tylko jest to świadectwo, które wynika z bardzo mocnego, silnego przekonania, że tak właśnie jest, że jestem człowiekiem wierzącym, że wiarą chcę się podzielić. W wypadku każdego nauczyciela to jest konieczne, żeby ten nauczyciel był przekonany odnośnie do treści, które przekazuje. W wypadku nauczyciela religii to jest to zupełnie nieodzowne i generalnie bardzo ważne. Oczywiście ze strony uczniów też musi być pewna życzliwość, żeby lekcja religii nie przeradzała się w ciągłe podejmowanie działań porządkowych zamiast przekazu treści religijnych. Oczywisty sposób też potrzeba właściwych metod, tylko że o tym trzeba pamiętać, że nie mogą być to tylko metody aktywizujące, tylko metody podające. To musi być przemieszanie tych metod. One muszą być ciekawe, one muszą być dostosowane do konkretnej treści, którą się przekazuje w danej jednostce lekcyjnej.
Księże profesorze, a proszę powiedzieć, bo tak rozmawiamy o tej podstawie programowej i o tym, że no, używa się teraz nowych metod ewangelizacyjnych. To też przekłada się na lekcje religii. Ja bardzo się cieszę, że ksiądz profesor wspomniał, że właśnie nie tylko te ciekawostki, ale także ta istota powinna stać u podstaw lekcji religii. A jak ksiądz profesor ocenia współpracę pomiędzy rodzicami a katechetami? Bo mówi się o tym, że jest taka współpraca pomiędzy na przykład wychowawcą a rodzicem, nauczycielem lekcji języka polskiego, matematyki a rodzicami. A jak wygląda współpraca pomiędzy rodzicami a katechetami?
No, to zależy naprawdę od zespołu rodziców, od tego, kim jest katecheta. Zależy też w dużej mierze od atmosfery, jaka jest w szkole. Również wsparcie, jakie katecheta otrzymuje ze strony własnego proboszcza. To jest cała masa takich elementów układanki, która powoduje, że albo ta współpraca będzie przebiegać bardzo dobrze, albo tak byle jak, albo poprawnie, no trudno
czyli
powiedzieć.
Ani tak, ani tak.
No oczywisty sposób, to też zależy od tego, czy rodzice są wierzący. To nie jest tak, że rodzice w danej klasie są wszyscy niewierzący, albo wszyscy głęboko wierzący. Tylko to jest tak, jak z uczniami w klasie. Dobry kontakt łapie się z taką klasą, w której grupa inicjatywna, tak bym powiedział, jest zainteresowana, której grupa inicjatywna jest pozytywnie nastawiona do nauczyciela i przedmiotu. Kiepski kontakt jest wtedy, kiedy ta grupa inicjatywna jest właśnie albo psocąca, albo też wręcz kwestionująca zupełnie to, co jest przekazywane. Podobnie jest z rodzicami, prawda? Też jakaś tam część rodziców nadaje ton. Ważną jest rzeczą, żeby nawet jeżeli w danym zespole klasowym ta grupa inicjatywna rodziców nadaje nie najlepszy ton, żeby rodzice wierzący umieli obronić swoje prawa. To jest jakiś czasem problem ludzi wierzących, że bywają wycofani w dobijaniu się o swoje prawa, również o to, żeby ich dzieci były właściwie kształcone religijnie.
To skoro nadal pozostajemy w tym kształceniu, to jak ksiądz profesor podchodzi do matury z religii?
Znaczy podchodzę pozytywnie, skoro jest przedmiot, który trwa 12 lat, są podstawy programowe, to z całą pewnością ten przedmiot ma prawo być zdawany przez uczniów na maturze. Postulatem Kościoła od wielu, wielu lat jest to, żeby matura z religii była przedmiotem dodatkowym. To znaczy, żeby uczeń nie wybierał religii jako jeden z przedmiotów obowiązkowych, tylko po prostu dodatkowo. Jeżeli chce, to może wybrać. Zakaz, który no niestety się w pewnym momencie pojawił, wtedy, kiedy ministrem edukacji narodowej była Krystyna Łybacka. On był podtrzymywany w późniejszych latach niestety. Ten zakaz ma charakter dyskryminujący. Żaden przedmiot nie jest tak potraktowany, że uczniowie się uczą danego przedmiotu, nie mają prawa zdawać matury z religii. Wydawało się, że do jakiegoś konsensusu dojdziemy wtedy, kiedy ministrem był profesor Sewryński. No, niestety za krótko był ministrem. Później ministerstwo miało dosyć pozytywne dalej podejście. Co więcej, były bardzo poważne, prowadzone rozmowy z przedstawicielami nie tylko Kościoła katolickiego, ale i przedstawicieli wszystkich wyznań, bo trzeba pamiętać, że w Polsce ponad 20 wyznań organizuje lekcje religii w systemie szkolnym. I one zostały niestety ze względu na decyzję polityczną przerwane, mimo że Kościół katolicki był bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby matura z religii po raz pierwszy odbyła się w roku 2010. Był nawet pilotażowy program, który był zresztą za pieniądze Unii Europejskiej, prowadzony pod patronatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w diecezji płockiej i archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. I ta praca troszkę została zmarnowana. Oczywiście są tam pewne przeszkody prawne, które, ale to nie jest dekalog to prawo, prawda? Jeżeli prawo jest na poziomie rozporządzenia ministra czy ustawy sejmowej, to można je po prostu zmienić po to, żeby umożliwić i odwrócić się od tego działania dyskryminacyjnego.
Księże profesorze, a jak wygląda formacja katechetów? To już tak na zakończenie naszej rozmowy jeszcze chciałabym dopytać, bo chyba to też jest tak, że no, to, o czym ksiądz profesor wspominał, no, ci młodzi ludzie czerpią tyle z tych lekcji religii, ile sam katecheta jest w stanie im zaoferować. Idealna sytuacja byłaby taka, gdyby dokładnie to tak wyglądało, że czerpią dokładnie tyle samo, ile katecheta oferuje. Natomiast też obserwuje, też wyciąga ten młody człowiek wnioski.
Więc jeżeli chodzi o formację katechetów, to jest to najpierw formacja podstawowa w postaci studiów, prawda, i przygotowania pedagogicznego do nauczania religii. To jest również ciągłe doskonalenie swojego warsztatu. W wypadku katechety bardzo istotne, żeby było to również doskonalenie swojej relacji z Panem Bogiem, a więc również formacja duchowa. Konkretne rozwiązania to są rozwiązania na poziomie diecezji. Od dobrych kilku lat w Komisji Wychowania Katolickiego trwa dyskusja nad tym, że powinno stworzyć się dyrektorium formacji katechetów. Podejmowane są pewne próby. Ja do końca nie jestem przekonany, że one będą udane, dlatego że trzeba pamiętać, że 41 diecezji w Polsce ma czasem zupełnie różne rozwiązania, różne zwyczaje. One są związane także z tym, czy diecezja jest duża terytorialnie, czy mała. Jaki jest przekrój wyznaniowy danej diecezji. Tysiące różnych czynników wpływa na to, że jest taka czy inna propozycja formacji. Natomiast na pewno we wszystkich diecezjach są wciąż obecne te trzy linie formacyjne. Formacji podstawowej, doskonalenia nauczycielskiego i tego doskonalenia duchowego w postaci rekolekcji, dni skupienia i tak dalej.
Tak sobie teraz pomyślałam, że owszem, rok szkolny się rozpoczął, ale jeszcze rok akademicki się nie rozpoczął, więc może wśród słuchaczy Radia Warszawa są teraz ci młodzi, którzy maturę już mają w kieszeni, jeszcze się zastanawiają, co zrobić dalej?
No, na naszym wydziale, na kierunku teologia jest otwarta specjalność nauczycielsko-katechetyczna i są jeszcze wolne miejsca. Warto pamiętać, że grupa katechetów to jest grupa, która ma troszeczkę inną strukturę wiekową, aniżeli inne grupy nauczycielskie. Mianowicie, jak w 90 roku katecheci szli do uczenia religii, to często w dużej mierze to byli właśnie ludzie młodzi. Oni już weszli w wiek emerytalny. Za 3, 4, 5 lat pojawi się bardzo duży rynek pracy, który warto nasycić, więc w związku z tym, jeżeli ludzie myślą też przez pryzmat podjęcia pracy zawodowej, to powinni nad tym się zastanowić. U nas na wydziale zresztą jest możliwość, żeby studenci innych specjalności niż nauczycielsko-katechetyczna robili te uprawnienia katechetyczne. Natomiast może warto spróbować. Jest to praca na pewno trudna, tak jak każda praca nauczycielska, ale ciekawa i jeżeli jest dobrze wykonywana, to przynosząca ogromną satysfakcję.
Tak, księże profesorze, jakiś czas temu usłyszałam od jednej z dyrektorek placówki edukacyjnej, będzie ciężko, ale na pewno będzie ciekawie. I na studiowanie i także na, no, kto wie, czy właśnie wybór takiej drogi życiowej, do takiej drogi życiowej zachęcał dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor Piotr Tomasik. Księże profesorze, bardzo dziękuję za ten poświęcony czas, za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję
owocnej
serdecznie.
Pracy.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo.
Dobrego.
Szczęść Boże.
Kościół na fali.